Komentarze Radia Gdańsk.
9.10, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj razem ze mną wydarzenia bieżące będą komentować redaktor Karol Gac, portal dorzeczy.pl i tygodnik do rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I redaktor Artur Cejrowski, portal Stefczyk Info i w polityce.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Panowie, zaczynamy od sprawy bardzo istotnej, bo wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odpowiadając na pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego, orzekł, że przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Czy nie uważacie, panowie, że to jest zbyt daleko idąca albo już, no powiem szczerze, absurdalnie daleko idąca decyzja Trybunału Sprawiedliwości i ingerencja w polski wymiar sprawiedliwości? Karol Gac.
To jest bardzo ciekawa i twórcza interpretacja, no mówiąc poważnie. Ja się rzeczywiście przychylam do drugiej części pytania pana redaktora, że to jest absurdalnie daleko idąca interpretacja, bo wychodziłoby z niej, że właściwie no, sędziemu nie można nic zrobić. Oczywiście, co najciekawsze, trzeba też przypomnieć, że przed zmianami, które wprowadziła Zjednoczona Prawica, tutaj prezes sądu miał pełną dowolność i mógł przynosić sędziego niezależnie od tego, czy ten się zgadzał, czy nie. Zwracał uwagę chociażby Sebastian Kaleta, wiceminister Sprawiedliwości, który wprost wskazał, że te przepisy, które przyjęła Zjednoczona Prawica, ograniczała możliwość przenoszenia sędziów, bo wcześniej była tak zwana wolna amerykanka. No ale dla TSUE to i też jest zbyt daleko idący krok, ale trudno tego nie rozpatrywać jednak w kategorii politycznych, bo właściwie ten cały spór o praworządność, który już trwa od 5 lat ponad, tak naprawdę tutaj ma swoje podłoże w polityce, nie w prawie, bo tutaj bardzo często widać te podwójne standardy, ten cynizm bardzo często Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Moim zdaniem to jest jednak ponowne przekroczenie kompetencji traktatowych. Tutaj, jeżeli mówimy o niezawisłości sędziowskiej, to należałoby raczej upatrywać czy wypatrywać Trybunału Konstytucyjnego, a nie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Fakt, że tak naprawdę cała sprawa dotyczy byłego rzecznika KRS-u Waldemara Żurka, bo od niego to się wszystko zajęło. Fakt, że tutaj to orzeczenie potencjalnie może mieć bardzo daleko idące konsekwencje. No i już mamy też stanowcze reakcje i ministra sprawiedliwości, i również premiera. No to pokazuje, że to jest moim zdaniem kolejna odsłona tego samego konfliktu, który już oglądamy od dawien dawna. No i pytanie oczywiście, jak teraz będą reagować polskie władze, bo to już jest kolejna odsłona, znaczy inaczej, kolejne orzeczenie, czy kolejna decyzja TSUE w ostatnich kilkunastu dniach, czy kilku tygodniach, no, która de facto uderza albo w reformę, albo w rząd Zjednoczonej Prawicy. No i wydaje mi się, że tutaj mimo wszystko wiedzie polityka.
No właśnie, redaktor Gac wspomniał tutaj o wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział wczoraj, że jest to próba uderzenia w sedno stabilności systemu społeczno-prawnego i jest to próba daleko idącej destabilizacji tego systemu. I trudno się z tym chyba nie zgodzić, Artur Cejrowski.
Zdecydowanie tak. Tutaj warto też wspomnieć o stanowisku prokuratury krajowej, która no, bardzo podobnie do premiera stwierdziła, że ten wyrok jest po prostu niezgodny z traktatami Unii Europejskiej. On łamie podstawowe zasady, które są w tych traktatach określone, czyli zasady kompetencji powierzonych, poszanowania ustrojów konstytucyjnych państw członkowskich oraz pomocniczości. No, prymat ma w tej kwestii nasza konstytucja i tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast trudno też abstrahować od tego, o czym mówił redaktor Gac. No jest to wynik polityczny, ale paradoksalnie wyrok polityczny, który mam wrażenie działa na korzyść Zjednoczonej Prawicy, bo widzimy, że od jakiegoś już czasu nawet wbrew traktatom, wbrew prawu stanowionemu w Unii Europejskiej, TSUE próbuje na różne sposoby jakoś politycznie kąsać polski rząd i Zjednoczoną Prawicę. I te próby każdorazowo są oceniane bardzo negatywnie przez nie tylko już elektorat Zjednoczonej Prawicy, ale cały szereg innych osób, które widzą, że często te próby kąsania są dokonywane jak gdyby poza unijnymi traktatami, poza unijnym prawem. I tutaj mamy tak samo, to Trybunał Unii Europejskiej nie ma w tym zakresie kompetencji. To jest jakby próba kolejny raz uzurpacji sobie pewnego pola do działania, których de facto Trybunał nie ma. Więc mówiąc krótko, Wygrany prawnie w tym sporze jest zdecydowanie polski rząd. Jeżeli chodzi o konsekwencje polityczne, to też wydaje mi się, że Polacy oceniają to dosyć jednoznacznie, przynajmniej większość Polaków, i która dostrzega, że jest to jakaś próba politycznego postponowania naszej reformy wymiaru sprawiedliwości, która nie jest doskonała, której można bardzo wiele zarzucić, która niewiele problemów, które mieliśmy do tej pory, rozwiązała, ale widząc tę obstrukcję środowiska sędziowskiego i właśnie obstrukcję także dokonywaną ze strony Brukseli, widzimy, jak poważny jest to problem i jak wielkiej reformy on wymaga.
A dzisiaj Trybunał, Polski Trybunał Konstytucyjny, ma zająć się rozpatrywaniem wniosku premiera dotyczącego zasady wyższości prawa unijnego nad prawem krajowym zapisanych w traktatach, czyli mówiąc krótko, czy prawo europejskie jest ważniejsze niż polska konstytucja. I teraz pytanie do Karola Gaca. Czy jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie, które będzie mówiło o tym, że konstytucja jest ważniejsza niż prawo unijne, czy to trochę ograniczy próby ataków na Polskę ze strony TSUE?
No jeżeli oczywiście to orzeczenie dzisiaj usłyszymy, bo Trybunał Konstytucyjny już kilkukrotnie przekładał tę datę i to wydanie orzeczenia, ale gdyby rzeczywiście taki wyrok mielibyśmy usłyszeć, a on wydaje się jedyny słuszny, jedyny logiczny, biorąc pod uwagę to, nad czym Trybunał Konstytucyjny ma debatować, to odpowiadając na pana pytanie, nie, wprost przeciwnie, to tylko wzmocnia ataki instytucji unijnych, wzmocnia ataki TSUE, wzmocnia ataki Brukseli na Polskę i ta siła nacisku będzie dużo większa. Właściwie przecież Bruksela, czy ustami swoich komisarzy unijnych, wprost powiedziała, że teraz to zawieszenie Krajowego Planu Odbudowy no ma w tle właśnie wniosek premiera do Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście jednym z odprysków tego jest też kwestia Izby Dyscyplinarnej, ale tutaj bardzo wiele mówi się o tym wniosku do Trybunału, który złożył premier, bo Bruksela obawia się tego orzeczenia. Obawia się, że w takim przypadku po pierwsze znowu, ponownie inne kraje członkowskie mogłyby pójść tą samą drogą, a przecież część już wcześniej wydawała tego typu orzeczenia. To nie jest tak, że polski Trybunał tutaj jakoś będzie przecierał szlaki. To, że prawo narodowe jest ważniejsze niż prawo europejskie, no jest tak naprawdę dosyć dużą oczywistością, ale pamiętajmy o tym, że Unia Europejska, Bruksela, za pomocą również TSUE, próbuje metod nami faktów dokonanych, no rozszerzać kompetencje właśnie własne, kompetencje Brukseli kosztem państw członkowskich, dąży do budowy superpaństwa, także właśnie za pośrednictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej takie orzeczenia są jej nie w smak, więc jeżeli takie orzeczenie by zapadło, to moim zdaniem to tylko wzmocniłoby to napięcie z Brukselą, a nie je wygasiło. No i my bylibyśmy świadkami kolejnych tutaj nacisków, czy jakichś ataków ze strony Brukseli pod różnymi formami, różnymi też pretekstami powinniśmy się do tego przyzwyczaić albo raczej na to nastawić i nagle by się mogło okazać, że znowu jakieś sprawy powodują problem i tak naprawdę tych ognisk, tych potencjalnych pól konfliktu jest wiele, a wszystko właśnie w tle przez to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, jeśli oczywiście dzisiaj poznamy.
No, a ja spytam teraz Artura Cejrowskiego, bo moim zdaniem jednak być może, jeżeli zapadnie orzeczenie, które będzie mówiło w ten sposób, że konstytucja jest ważniejsza niż prawo unijne, to Polska zyska swój dodatkowy oręż w walce chociażby z orzeczeniami TSUE. A jak na ten temat patrzy Artur Cejrowski?
Choć takie orzeczenia wcześniej jeszcze nie padały, to z ust ekspertów prawniczych, także tych, których ciężko podejrzewać o jakąś sympatię dla obozu Zjednoczonej Prawicy, podobne zdania były już wygłaszane. Wydaje mi się, że większość środowiska prawniczego nie ma wątpliwości co do tego, że konstytucja na terenie RP jest prawem naczelnym, jest prawem, które ma prymat nad traktatami, jeżeli chodzi o stan prawny, w którym się znaleźliśmy. Ja mam też wrażenie, że on jest bardzo często abstrakcyjny dla naszych słuchaczy i ten problem jawi się troszkę jako taki problem, który nie dotyczy większości z nich. Więc mamy sytuację, w której ktoś z zewnątrz, z Brukseli, próbuje narzucać nam jakieś rozwiązania, które nie do końca są czytelne, nie do końca są jasne, ale tutaj bardzo słuszna była ta sugestia redaktora Gaca dotycząca superpaństwa. No, Unia staje się takim organizmem, który ma znacząco różni się od tego, do którego my w 2005 roku wstępowaliśmy, więc mamy sytuację, w której No, nie tylko TSUE, ale inne organy też próbują sobie uzurpować cały szereg kompetencji i mamy sytuację, w której faktycznie jest tak, że zaczynają obowiązywać dwa systemy prawne, krajowy i unijny, i jest ten jest tutaj konflikt co do tego, który z nich jest ważniejszy.
To jeszcze kończąc ten wątek, chciałem zwrócić uwagę naszym słuchaczom na to, że od decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma możliwości odwołania się gdziekolwiek, co chyba łamie zasadę dwuizbowości sądownictwa w każdym kraju. Ale zmieniając temat, panowie, dzisiaj Senat zajmie się uchwaloną we wrześniu nowelizacją ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którą każdy cudzoziemiec zatrzymany przy nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium Polski i objęty czasowym zakazem wjazdu do naszego kraju i do wszystkich państw strefy Schengen. I pytanie do Karola Gaca, czy senatorzy wykorzystają to do merytorycznej dyskusji, czy znów będziemy mieli tutaj awanturę polityczną?
No niestety nie jestem tutaj optymistą. Z jednej strony mówimy o poważnej sprawie, bo w tle oczywiście tego jest to, co dzieje się przy granicy polsko-białoruskiej, ale biorąc pod uwagę, jak parlamentarzyści i przede wszystkim oczywiście posłowie, ale również senatorzy tak naprawdę wykorzystują ten temat do bieżącej walki politycznej, biorąc pod uwagę, co działo się przy debacie sejmowej przy okazji przedłużaniu stanu wyjątkowego, no to mam niestety wrażenie, że tu może być podobnie. Nawet jeżeli te emocje będą mniejsze, tutaj nie spodziewam się jakiejś merytorycznej pracy, a sytuacja jest poważna. Że rozmawiamy o sytuacji, która tak naprawdę wprost godzi czy uderza w bezpieczeństwo państwa. I to nie jest temat jak każdy inny. To nie jest temat jak chociażby ten, o którym dyskutowaliśmy przed chwilą, tak, dotyczący sądownictwa, czy jakiś inny temat, gdzie właściwie można sobie dyskutować i konsekwencji z tego aż tak dużych nie będzie. No to mówimy o temacie fundamentalnym, o obszarze fundamentalnym, jakim jest bezpieczeństwo państwa. Tymczasem wielu polityków wykorzystuje sobie ten temat i tę okazję do walki politycznej, bardzo często takiej brudnej i chwytów poniżej pasa, więc odpowiadając krótko, by nie przedłużać, jestem tutaj pesymistą, chciałbym się mile zaskoczyć, ale niezależnie jednak od tego, no, życzyłbym sobie, żeby tutaj klasa polityczna mówiła jednak jednym głosem, tak jak jej się zdarzało przez pewien czas w tym temacie, no, ale to już jest chyba marzenie ściętej głowy.
No chyba to mówienie jednym głosem jest istotnie marzeniem ściętej głowy i spytam Artura Cejrowskiego, bo politycy nie tylko wykorzystują tę sytuację, która ma miejsce na granicy Polski z Białorusią do walki politycznej, ale też korzystają z różnego typu fake newsów i pseudoinformacji czy dezinformacji, która trafia do nas ze strony Białorusi czy Rosji. Artur Cejrowski.
Naturalnie, panie redaktorze, jeżeli wolno, to ja jeszcze tylko dwoma zdaniami do tego poprzedniego wątku dotyczącego TSUE wrócę, bo chciałbym, żeby nasi słuchacze mieli też jasność co do tego, że tutaj redaktor na końcu swojej wypowiedzi wspomniał o tym, że wyroki tego organu są nieodwołalne. To prawda, natomiast z wykonywaniem tych wyroków bywa na terenie Unii Europejskiej naprawdę bardzo różnie. I żadne państwo dotychczas nie było ukarane finansowo za to, że jakiegoś wyroku nie wykonało, a tych takich niewykonanych wyroków na swoim koncie mają kilkanaście: Grecy, Włosi czy Hiszpanie. I żadne państwo, które ignorowało dotychczas wyroki unijnego sądu, nie zostało ukarane odebraniem funduszy, więc widzimy, że tutaj sprawa jest naprawdę polityczna i że to nie ma nic wspólnego z prawem, tylko i wyłącznie z tym, że zjednoczony, konserwatywny rząd Zjednoczonej Prawicy nie podoba się w Unii Europejskiej. Wracając do pytania redaktora, mamy na terenie Unii Europejskiej wojnę hybrydową. Wojnę hybrydową prowadzoną przez białoruskiego satrapę, najprawdopodobniej działającego także w porozumieniu z Kremlem, z Moskwą. A celem tego ataku jest nie tylko Polska, ale jest cała wspólnota europejska. Mówią o tym nie tylko polskie władze, mówią to także przedstawiciele Unii Europejskiej, więc kiedy redaktor pyta mnie o fake newsy i o cały szereg dezinformacji, która pojawia się po stronie mediów, to ja chciałbym zapytać wprost, po której stronie w tej wojnie jest telewizja zwiertniczej, która pokazuje bez komentarza przemówienia białoruskiego satrapy, białoruskiego mordercy i tyrana, który ma na sumieniu setki śmierci, tysiące złamanych kręgosłupów moralnych, a także więzienie takich ludzi jak na przykład Andrzej Poczobut? Po której stronie w tej wojnie jest redakcja z Czerskiej, która publikuje swoje teksty, które opierają się na kłamstwach białoruskiej Straży Granicznej? I wreszcie po której stronie są czytelnicy i widzowie tych stacji? Bo ta sytuacja naprawdę na granicy jest prosta. Mamy oczywiście do czynienia z ogromnym dramatem dziesiątków tysięcy ludzi, którzy są przez białoruski reżim wykorzystywani w tej wojnie. Natomiast jeżeli ktoś z tych ludzi chciałby otrzymać azyl w Polsce, to nie może przechodzić przez bagna, nie może przechodzić przez glas, nie może przechodzić przez nielegalną granicę. Musi udać się w miejsca wyznaczone do tego typu przejść i na przejściu granicznym poprosić o azyl w tym czy innym kraju. Naprawdę trzeba to zrobić zgodnie z prawem, a pomaganie Łukaszence jest nie tylko przykładaniem ręki do ataku na Polskę i Unię Europejską, ale jest też przyczynianiem się do pogłębiania się tego dramatu dziesiątków tysięcy imigrantów, którzy czekają na to, aby spuścić ich w lesie i służyć jako broń biologiczna w wojnie Kremla i Mińska z Unią Europejską i z Polską.
No to zobaczymy, jak będzie przebiegać dyskusja w Senacie. Będziemy to pewnie bardzo wnikliwie obserwować. Karol Gac, portal do rzeczy.pl i Tygodnik do Rzeczy. Dziękuję bardzo. Redaktor Artur Cejrowski, portal Stefczyk Info i w polityce.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia do naszych słuchaczy.
I Jarosław Popek. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.